Rozdział 14. Turecki rausz. Rok 2002. Wiek 16 lat. Staż cukrzycy 5 lat. Walizki miałam już spakowane. Chyba wszystko zabrałam, choć tak naprawdę na miejscu dopiero okaże się, czego zapomnieliśmy. Spojrzałam na brata, licząc, że mi coś jeszcze podpowie. Marcin milczał. Dobra, cicho bądź, zwróciłam się do niego, jak gdyby coś mówił. Najważniejsza jest moja cukrzycowa apteczka. Glukometr jest, zaczęłam głośne wyliczanie. Paski do glukometru plus opakowanie zapasowych jest. Nakuwacz jest. Dwa peny z insuliną i dodatkowa insulina spakowane. Glukagon jest. Jeszcze wezmę parę zapasowych igieł, w razie czego nie zaszkodzi. Oby mój kochany kierowca, pan Stasiu, zostawił dla mnie miejsce w autobusowej lodówce. Wiedziałam, że mam taki przywilej jako jedyna z orkiestry, żeby coś tam zostawić. Przed nami zapowiadała się dwudniowa podróż do Turcji. Dostaliśmy z orkiestrą zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Było to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ jako jedyna orkiestra z Polski mieliśmy reprezentować kraj. Cały samochód obładowaliśmy po brzegi torbami, plecakami, poduszkami, materacami, futerałami z instrumentami, mundurami, nutami i pulpitami. Taki sam bagaż przytaszczyli również inni członkowie orkiestry. Ponad 50 osób w różnym wieku. Kilkanaście osób pełnoletnich, nastolatkowie, tacy jak ja, ale też i młodsze dzieciaki. W drugim autokarze miało jechać 30 marszonetek plus kilkoro opiekunów. Dziewczyny miały trochę mniej tobołków, bo jednak nie potrzebowały tego całego orkiestrowego sprzętu. Pakowanie zajęło ponad 3 godziny. Byliśmy tak załadowani, że nawet tuba musiała jechać w autobusowej toalecie. Tata pomachał nam, kiedy odjeżdżaliśmy. Udanego wyjazdu i powodzenia na festiwalu! Wyruszyliśmy pod wieczór. Podróż mijała bardzo wolno. Po kilku godzinach robiło się dość nudnawo. Monotoniem zabijaliśmy grając w karty, rozmawiając, a także oglądając filmy na dwóch małych autokarowych telewizorach. Jeden znajdował się z przodu autobusu, drugi z tyłu. Na tyłach bywało przeważnie troszkę głośniej niż na przodzie. Tam częściej nastroje bywały luźniejsze. Domyślałam się, że sprawcą tego mógł być alkohol. Gdyby nie fakt, że raz rzucił mi się w oko widok wódki z otwartego plecaka starszego kolegi, to pewnie nawet nie wiedziałabym, że starszyzna pije coś wyskokowego. Trzeba przyznać, robili to niezwykle dyskretnie. Oficjalnej zgody na picie nawet i pełnoletni nie mieli. W pewnej chwili zaczęłam im zazdrościć tego luzu i dobrego nastroju. Moja zazdrość przerodziła się do rangi wręcz nie do zniesienia i postanowiłam ją trochę ukoić. Niczym innym jak alkoholem. W głowie zrodził się napad na bank, a raczej na ten biały, 40-procentowy trunek. Na postoju, gdy w autokarze nikogo więcej nie było, ruszyłam do akcji. Przelałam kilka łyków do bidonu. Stresowałam się przy tym jak diabli. Przelewając trunek, tak bardzo trzęsły mi się ręce, że spora jego część zamiast trafić do termosu, skropliła dłonie. Gdyby dyrektorstwo nakryło mnie na piciu alkoholu, mogłabym nawet wylecieć z orkiestry. Młoda, pewnie i głupia, ryzykowałam. W autokarowym zaduchu poczułam wyraźnie wysokoprocentowy odór. Powąchałam dłonie, śmierdziały. Jak oni piją to świństwo? To jest przecież ohydne. Musiałam je umyć, aby nikt się nie skapnął i nic nie poczuł. Wyleciałam z autobusu jak poparzona, z cuchnącymi od alkoholu rękami. Przed wybiegnięciem zdążyłam zrobić jeszcze kilka łyków świeżo skradzionej zdobyczy. Zdążę jeszcze do toalety? Rzuciłam pospiesznie do pana Stasia, który dogaszał papierosa i kierował do kabiny za kółko. Zaraz odjazd, ale leć, poczekamy, rzucił. Gdy wróciłam do autokaru, wszyscy siedzieli już na miejscach. Panował harmider. Spojrzałam na starszego kolegę, któremu właśnie podwędziłam alkohol, ale nie wyglądał mi na osobę poddenerwowaną kradzieżą. Uznałam zatem swój napad za pełen sukces. Spokojnie rozsiadłam się w fotelu i chwyciłam za bidon. Odkręciłam i zrobiłam małego łyka. Nie otrząsnęło mną tak, jak za pierwszym razem. Po chwili autobusowe bujanie na tyle mnie zmorzyło, że zasnęłam. Z bananem na twarzy. Obudziłam się gdzieś na węgierskim parkingu przy hipermarkecie. Jak na lipiec przystało, czuć już było w powietrzu upał. a zegarek pokazywał dopiero godzinę 8 rano. Aż strach było pomyśleć, co czeka nas w Stambule, do którego jechaliśmy. Kierowcy musieli odbyć przymusowy, kilkugodzinny postój. Niestety budżet orkiestry był bardzo ograniczony i nie mogliśmy sobie pozwolić na nocleg w hotelu. Część z nas wałęsała się bez celu po sklepach, część rozkładała koce na trawnikach, a jeszcze inni chodzili na obchód miasta. Ja oczywiście zaliczyłam się do tej ostatniej grupy, osób aktywnych. Musiałam zająć czymś głowę, poza myśleniem, jak bardzo jestem skacowana. Moje samopoczucie było podobne do pobudki z hiperglikemią. Byłam przybita, otępiała, z ciężką i bolącą głową i z sacharą w ustach. Postanowiłam zmierzyć cukier. Ku mojemu zaskoczeniu glukomet pokazywał wynik 80 mg na decylitr. Czułam jednak, jakbym miała co najmniej 300. Powtórzyłam więc test. 71 mg na decylitr. Nisko jak na czekający mnie zaraz spacer. Chwyciłam zatem rogalika z czekoladą i powędrowałam na obchód Budapesztu. Wyjazdy z orkiestrą dawały mi chociaż możliwość zwiedzania Europy. Z rodzicami nie wyjeżdżaliśmy na wakacje za granicę. Po pierwsze, że większość czasu letniego i tak spędzaliśmy na koncertowaniu z orkiestrą, a po drugie, najzwyczajniej nie było nas stać na takie wojaże. Postój jakoś przetrwaliśmy, a w międzyczasie mieliśmy przynajmniej czas na uzupełnienie jedzenia i napojów na kolejny dzień trasy. Ja swojego umilacza i usypiacza podróży jeszcze zachowałam, trzymając zamkniętego w termosie. Na miejsce dotarliśmy kolejnego dnia w południe. Stambuł był przeogromny. Szczęśliwie obyło się bez żadnych awarii i większych korków, poza wjazdem na most, przez który mieliśmy się przedostać do tej azjatyckiej części miasta. Zachwyciłam się jego widokiem. Jeszcze w życiu nie widziałam tak długiej konstrukcji. Byłam oczarowana. Zdążyliśmy szybko zakwaterować się w internacie i ruszyliśmy na pierwszy koncert w mieście. Rozłożyliśmy instrumenty, by móc rozgrzać mięśnie. Przyłożyłam metalowy ustnik od trąbki do ust. Miałam wrażenie, że moje wargi są niczym wielka bańka z wodą. Z tego ciepła i zmęczenia podróżą nabrzmiały jak balony. Zaangażowałam więc jeszcze bardziej przeponę do pracy, aby trochę sobie pomóc, mierząc się z uporczywym upałem. Każdy szukał cienia, ponieważ popołudniowy żar lejący się z nieba był nie do zniesienia. W powietrzu rozbrzmiały dźwięki z instrumentów rozgrzewających się muzyków. Mamy ustawić się jako drudzy, zaraz za orkiestrą z Włoch, zarządził dyrygent. Stanęliśmy pośrodku przeogromnej ulicy na rozgrzanej do czerwoności patelni. Turecka policja wstrzymała ruch. Niestety słabsze marżonetki nie wytrzymywały tej gorączki i padały na słońcu niczym muchy. Ja z kolegami z orkiestry dzielnie się trzymaliśmy. Ledwo zrobiliśmy kilka kroków, a już byliśmy cali mokrzy. Nawet pomimo braku pełnego umundurowania, pot lał się z nas strumieniami. Całe szczęście tuż przed wyjazdem zarząd orkiestry zadbał, abyśmy mieli równe letnie stroje. T-shirty, getry, sandały oraz najważniejsze, czapki na głowę chroniące nas przed słońcem. I tak mieliśmy przemaszerować kilka ulic. Widok palm czy oklaski widzów, którzy stali gdzieś pochowani w cieniu, rekompensował nasz trud. W pewnym momencie i mi zrobiło się słabo, ale doskonale wiedziałam, że to nie od słońca. Był to skutek niskiego cukru. Ania, lewa, lewa! Krzyczał za mną waltornista. Faktycznie, zorientowałam się, że nie idę na tę nogę, co trzeba. W przemarszu na uderzenie bębna lewa noga miała być zawsze z przodu. Wyrównanie w szeregu do prawej i zachowanie prostego rzędu też było bardzo istotnym elementem. Wszystko musiało wyglądać perfekcyjnie, niczym we wojsku. Jakoś się zmobilizowałam i wydłużyłam krok, wyrównując tym samym chód do innych. Chociaż tyle mogłam zrobić, bo grać nie byłam już w stanie. Ciało zaczynało całe drżeć, o ustach potrzebnych do grania nie wspominając. Mijaliśmy następne ulice, a mi ciężko było dotrzymać tempa. Wyciągnęłam z kieszeni małą torebeczkę cukru, która podczas tych upałów była moim podstawowym produktem. Wiedziałam, że zapotrzebowanie na insulinę w trakcie ciepła jest dużo mniejsze, ale nie sądziłam, że aż tak to organizm odczuje. Zmniejszyłam oczywiście dawki insuliny, ale cukier wciąż leciał na łeb na szyję. Wypity poprzedniego dnia alkohol też wpływał na glikemię i z pewnością nie ułatwiał mi zadania. A że doświadczenia w piciu napojów wyskokowych nie miałam, nie zdawałam sobie sprawy, że spadki cukru są częstym zjawiskiem w momencie trzeźwienia. Przymaszerowaliśmy na stadion, gdzie mieliśmy zaprezentować musztrę paradną. Do tego momentu nabrałam już sił i dołączyłam do kolegów. Brak jednej osoby burzyłby cały efekt, także byłam ważnym puzzlem w tej całej wyuczonej układance. Rozpoczęliśmy pokaz w pełnym słońcu i w pełnym letnim umundurowaniu. Wszystkie ruchy trzeba było wykonywać z dużą gracją do rytmu granej przez nas muzyki, na stojąco, klęcząc, w kole czy nawet i tańcząc. Publiczność oszalała na ten widok. Wokół nas zebrały się również inne orkiestry, patrząc z podziwem. Tym pokazem zrobiliśmy naprawdę dużą furorę. Polska, Polska, pięknie! Krzyczał po angielsku speaker, nie kryjąc swojego zachwytu. Po 15 minutach mordęgi skończyliśmy paradę. Cieszyliśmy się jednak, że publiczność przywitała nas tak żywiołowo. Po krótkim koncercie na scenie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. W internacie panowały warunki spartańskie, ale to nam nie przeszkadzało. Liczyła się dobra atmosfera w zespole, integracja oraz zabawa na całego. Wieczorem organizatorzy zabrali nas do przepięknej restauracji. Mieliśmy jeść na zewnątrz, w ogromnym ogrodzie, usytuowanym na skalę i z widokiem na morze. Okrągłe stoliki tworzyły wielki okrąg wokół wspaniałej podświetlonej fontanny. Każdy z tych stolików nakryty był świeżym obrusem, na którym stało schłodzone białe wino. A te znowu zaczęło mnie kusić i już zaczęłam kombinować, jak mogę je podkraść i gdzieś w spokoju, gdy nikt nie zobaczy, wypić kilka kieliszków. Kelnerzy zaczęli serwować co ruszto nowe dania. Z moim jedzeniem radziłam sobie bardzo różnie, raz lepiej, raz gorzej. Na pewno nie lubiłam jeść w obecności innych. Sprawiało mi to ogromną trudność. Tym razem postanowiłam jednak pozostawić anoreksję na boku i spróbować chociaż części dań. Niewątpliwie już samym widokiem tych pięknie zaserwowanych potraw mógłby się człowiek najeść. Pierwszy raz w życiu skosztowałam owoców morza. Były nawet smaczne, choć w przeciwieństwie do innych osób nie wypowiadałam się na temat tego, czy coś mi smakuje, czy nie. Cały czas jedzenie uznawałam za słabość i porażkę, a do tego przecież ciężko się przyznawać. Być może mój apetyt podkręciło też wino, które udało mi się potajemnie wypić. W restauracji żadnej napaści na bank nie musiałam planować. Tak się złożyło, że przy toalecie na uboczu znajdował się stolik, na którym kelnerzy odkładali niedokończone trunki gości. Było ich mnóstwo, różnych. Wysokoprocentowych, o słodkim, anyżowym posmaku. Stały też w połowie napełnione kieliszki z wytrawnymi i słodkimi winami. Tu kalorii z wypitego alkoholu nie liczyłam. I przestałam też liczyć liczbę moich pielgrzymek do toalety. Z każdym wychylonym kieliszkiem stawałam się bardziej śmiała i odważna. Wracałam do stolika coraz weselszym krokiem. Śpiewałam, choć zawsze się tego wstydziłam. Tańczyłam, choć mistrzynią parkietu nie byłam. Za to na pewno byłam pijana. Miałam tylko nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Wskakujcie! Woda jest cudowna! Zawołał nas Adrian, nasz pierwszy puzonista. Chyba oszaleliście! Chwyciłam się za głowę. A można tam wchodzić? Chyba można! Ania, dalej, chodź! Nie bądź cieniasem! Wołali inni. No chodź! No też poszłam. Zdążyłam zdjąć tylko t-shirt i z rozpędu wleciałam w samym staniku i w krótkich spodenkach do fontanny. Dobrze, że nie wywinęłam orła, bo posadzka była naprawdę śliska. Zresztą moja postawa zakropiona upojnie alkoholem też nie należała do stabilnych, także o poślizgnięcie się nie było trudno. Łaziliśmy po tej fontannie chyba jakieś 10 minut, chlapiąc się i robiąc różne dziwne fikuśne figury. Czułam się wspaniale, tak beztrosko, wariacko i szaleńczo. Z ułożoną, grzeczną i spokojną Anią nie miałam tego wieczoru nic wspólnego. Nagle podszedł do mnie Adrian. Delikatnie pocałował mokry od wody policzek. Spojrzałam na niego i odwzajemniłam pocałunek. Chwilo trwaj. Do autokaru wracałam wężykiem. W drodze powrotnej stworzyliśmy naprawdę wesoły autobus. Inni śpiewali i się bawili, to i ja śmiało dołączyłam do tego grona. Gorzej było rano, tuż po przebudzeniu. Wstać musieliśmy dość wcześnie, bo organizatorzy zapewnili nam zwiedzanie Stambułu. Obudziłam się z dużym bólem głowy. Chciało mi się pić, więc od razu przemknęła myśl o wysokim cukrze. Zaczęłam się zastanawiać, czy podałam wieczorem insulinę. Kiedy położyłam się do łóżka, od razu urwał mi się film. Zobaczyłam, że pen leżał koło mojej poduszki, więc stwierdziłam, że chyba zrobiłam zaszczyk. Ulżyło mi. Glukometr wskazywał wynik 68 mg na decylitr. Nisko. Pomyślałam, że pragnienie było po prostu skutkiem kaca. Wstałam, by znaleźć kosmetyczkę. Dzień dobry, dziewczyny. Przywitałam się, czując się jeszcze na lekkim rauszu. Cześć, Wywijasie. Uśmiechnęła się Martyna. 7:30. Zaspałaś na śniadanie, ale przyniosłyśmy ci rogala. O 8:00 wyjeżdżamy na zwiedzanie Stambułu. Na samą myśl o śniadaniu ścisnęło mnie w żołądku, ale wiedziałam, że muszę coś zjeść. Cukier spadał, a mi wydawało się, że absolutnie nic nie przełknę. Skutki upojenia alkoholowego robiły swoje. Jednak za nic nie mogłam dać po sobie poznać, że coś mi jest. Musiałam trzymać fason. A przynajmniej udawać, że to robię. I naprawdę dobrze mi to wychodziło. Odświeżona zimnym prysznicem poczułam się dużo lepiej, ale czułam, że jeszcze nie wytrzeźwiałam. Gdy już trochę doszłam do siebie, postanowiłam zająć się cukrzycą. Zgarnęłam pena z łóżka i odwróciłam się tyłem do dziewcząt tak, aby żadna nie zauważyła, co robię. Nadal ukrywałam się przed innymi, kiedy robiłam zastrzyki lub mierzyłam cukier. Wolałam, żeby nikt tego nie widział. Nie wiem, czy się wstydziłam, być może. Zauważyłam jednak, że w penie jest mało insuliny, także z torby przy łóżku energicznym ruchem wyciągnęłam drugą kosmetyczkę. Nie była zamknięta i fiolka z insuliną roztrzaskała się o ścianę. Cała jej zawartość zamieniła się w mokrą, rozpływającą się po ścianie plamę, a rozbite szkło fiolki spadło na podłogę. W powietrzu uniósł się specyficzny zapach insuliny. O nie, kurwa, co ja zrobiłam? Wykrzyknęłam na całe gardło. Jak nie chciałam robić widowiska z wykonywanego zaszczyku, tak teraz na pewno je zrobiłam. W jednej chwili pokój zamarł. Wszystkie cztery koleżanki spoglądały w moją stronę. Miny miały nietęgie. Pomyślałam, że to przez to przekleństwo, które w moich ustach musiało wybrzmieć przynajmniej dziwnie, a już na pewno niespotykanie. Ja wiedziałam jednak, że coś innego jest na rzeczy. Nerwowo zaczęłam przewracać rzeczami w kosmetyczce, by znaleźć jeszcze jedną zapasową fiolkę z insuliną. Znalazłam. Jedną jedyną. Spokojnie, dziewczyny! Rzuciłam pośpiesznie, odczuwając ogromną ulgę ze znalezionej ampułki. Nic się nie stało. Wszystko mam pod kontrolą. Poczekaj, podeszła do mnie Martyna, aby zebrać szkło z podłogi. Pomogę ci. Masz jeszcze jakąś insulinę? Może u pana Stasia w lodówce? Teraz mam już tylko tą jedną. Trzymałam kurczowo fiolkę, bojąc się, by i tej nie rozczaskać o ziemię. Cholera, nagle do mnie dotarło. Nie mam już żadnej zapasowej. Powiedziałam czy pomyślałam? A ta wystarczy ci tutaj na pobyt? Zapytała koleżanka. Jednak powiedziałam. Chyba tak, odpowiedziałam niepewnie. To nie ma się czym martwić. Moje słowa uspokoiły Martynę, ale mnie nie wyluzowały. Nie bałam się, że zabraknie mi insuliny. Gorzej byłoby, gdyby w tym upale się ona zepsuła i straciła swoją skuteczność. Co prawda, nie miałam wcześniej takiego doświadczenia, ale przecież nie na co dzień przebywałam w ponad 37-stopniowym skwarze i nie na co dzień byłam ponad 2000 kilometrów od domu. Kompletnie nie wzięłam pod uwagę, że coś takiego może się stać. Zaczęły trząść mi się ręce i nie byłam pewna, czy to ze zdenerwowania, niedocukrzenia, czy z alkoholowego kaca. Dopadł mnie strach i wyrzuty sumienia. A jak gdzieś zgubię pena? Może gdybym dzień wcześniej tak nie zabalowała, to byłabym od rana trochę trzeźwiejsza i nie upuściłabym tej fiolki. Poczułam, jak ktoś daje mi cukrzycowy pstryczek w nos. Tylko zastanawiałam się, kto. Na wybrańca wytypowałam swój marny los. O tylu rzeczach muszę myśleć. Pieprzona cukrzyca. Nie dość, że bardzo trudno mi zapanować nad cukrami w związku z pogodą, tutejszą kuchnią czy nawet koncertową aktywnością, to jeszcze tyle nieprzewidzianych rzeczy mnie spotyka. No dobra, może alkohol też doprowadził do tego incydentu, ale nie zwalajmy całej winy na alkohol. A przecież równie dobrze mógłby mi wysiąść glukometr, a zapasowego też nie mam ze sobą. Dla innych wszystko jest takie proste. Jadą sobie na wczasy i się dobrze bawią. A ja ani na chwilę nie mogę stracić kontroli i muszę się pilnować. To takie cholernie niesprawiedliwe. Moje biadolenie trwałoby pewnie jeszcze dłużej, ale nagle zawołałem je dziewczyny. Ania, zbieraj się, jedziemy już. Weź też ręcznik kąpielowy, bo mówią, że zahaczymy o plażę. Wewnętrznie wybuchłam. Zaczęłam cichą wyliczankę, wściekle wrzucając potrzebne mi rzeczy. A pen, a insulina, a glukomet, a paski, a nakłuwacz, a coś na podratowanie cukru, to też przecież muszę zapakować. O tym mi już nikt nie przypomni? Dziewczyny w tym czasie już dawno stały koło autobusu, a ja nadal cicho kwękałam. Wstaję rano, zastrzyk z insuliną i zmierzenie glikemii. Po południu i wieczorem to samo. W nocy dojadam, bo zdarzają się spadki cukru. Trzecia nad ranem pobudka na skontrolowanie glikemii. Ciągle te cholerne obowiązki. No oszaleć można. Przyciszyłam na chwilę jęczącą kaczkę i zaglądnęłam jeszcze raz do plecaka, czy aby na pewno wszystko mam. Tak dla pewności. Na spodzie znajdował się ręcznik, strój kąpielowy, a na wierzchu kosmetyczka z cukrzycowymi przyborami. Gdybym tak chociaż raz mogła odpocząć od tej gównianej cukrzycy. Na łeb można czasami od niej dostać. Poza tym ten kac też jest strasznie męczący. W furii wybiegłam z internatu i z butelką wody w ręce weszłam do autobusu. Naburmuszoną kaczkę zostawiłam w budynku. Tym razem usiadłam grzecznie i poczekałam, aż autobus ruszy. Na swój los nikomu się nie żaląc. Złość natomiast od razu mi przeszła, kiedy wkroczyliśmy do centrum Stambułu. Dwa gigantyczne meczety, Hagia Sofia i Błękitny Meczet, po prostu zapierały dech w piersiach. Po kilku godzinach zwiedzania każdy z nas tylko marzył, by odpocząć na plaży. Spakowany wcześniej plażowy ekwipunek przydał się. Cukrzycowy oczywiście też. W końcu rozstanie się z penem z insuliną i z glukometrem, choćby na pół dnia mogłoby się skończyć wysoką glikemią i zakwaszeniem organizmu. Nie wiem, skąd się wzięło to poranne wkurzenie na cukrzycę. Może dlatego, że podobnie do tamtych dziewczyn chciałam poczuć się jak na prawdziwych wczasach. W czasach bez cukrzycy. Zamarzyłam, żeby ktoś się na chwilę nią zajął. Nie ja. Wyobrażałam sobie dzień, w którym ją komuś oddaję. Chciałabym poczuć choćby na kilka godzin ten smak wolności umysłu i dobrego samopoczucia. Bez hipoglikemii i hiperglikemii. A tak się przecież nie dało. Moje życie wyglądało jak taka 24-godzinna cukrzycowa praca na pełen etat. Od poniedziałku do niedzieli, włącznie. Byłam na wycieczce, ale bez cukrzycowego urlopu. Za to wróciłam do domu pełna niezapomnianych wrażeń ze zwiedzania budowli i pięknych widoków. Wybawić też się wybawiłam. Oj tak. Byłam wdzięczna rodzicom, którzy z pewnością bali się o moje cukrzycowe zdrowie, a mimo wszystko puścili w świat. Nie chcieli mnie ograniczać przez chorobę. Zaufali mi też w kwestii jedzenia. Szło mi z nim nawet nie najgorzej. Choć na zjedzenie ośmiornicy się jednak nie skusiłam. Jej obślizgłe macki jakoś tak nie zachęcały, nawet jako na zachrychę. Insuliny również mi w zupełności wystarczyło. Zapotrzebowanie na nią przez cały dwutygodniowy pobyt było bardzo niskie. Wypijany potajemnie alkohol też miał wpływ na glikemię. Podczas picia słodkiej anyżówki co prawda cukier rósł, na drugi dzień natomiast wyraźnie spadał, doprowadzając do częstych hipoglikemii. Niewątpliwie szczeniackie życie rządziło się swoimi prawami. Jako młoda, niepełnoletnia osoba szukałam sposobu na dobrą zabawę, a ta przyćmiona była ciągłą udręką ze swoją grubą figurą, kompleksami oraz brakiem akceptacji siebie i chorób. W wieku 16 lat przyszedł jednak inny etap. Nadszedł czas, kiedy chciałam się zabawić, odprężając alkoholem. Alkoholem, który w dorosłym życiu przestał być już tylko rozrywką, a zaczął być potrzebą. Uzależniłam się od niego, szukając w nim pocieszyciela i leku na smutek i samotność. I znajdowałam ukojenie, ale tylko w momentach, gdy byłam na rauszu. Przez dzień, dwa, czasem i tygodnie. Dobrze, że jako dorosła kobieta opamiętałam się i sięgnęłam po pomoc, by wyjść z tego niebezpiecznego dla mnie i mojej cukrzycy dziadostwa. Rozdział 15. Po burzy zawsze wychodzi słońce. Rok 2004. Wiek 18 lat. Staż cukrzycy 7 lat. Zawsze, kiedy wiosna budziła się do życia, ja przygasałam. Można to było oczywiście tłumaczyć popularnie i medialnie nazwanym przesileniem wiosennym, ale nie w moim przypadku. W naszym mieszkaniu pod numerem 3 życie płynęło zwykłym tempem. Mama na emeryturze, tata pracował, Piotrek zaczął karierę gdzieś na drugim końcu Polski, ja z Marcinem chodziliśmy do szkół. Po gimnazjum nasze szkolne drogi się rozeszły i każde z nas poszło do innego liceum. Nauczyciele też zaczęli dużo więcej wymagać, strasząc zbliżającą się przyszłoroczną maturą i końcówką roku szkolnego. Całe szczęście nadeszła Wielkanoc, a z nią kilka dni wolnego. Już dawno z rodziną przestaliśmy chodzić do kościoła. Woleliśmy ten czas spędzić ze sobą przy stole i na popołudniowych spacerach. Aniu, spróbujesz trochę mazurka? Żona Piotrka upiekła, jest przepyszny. Nie, mamuś, musiałam odmówić, choć tak naprawdę chętnie bym go skosztowała. Zaburzona głowa mówiła jednak, bym tego nie robiła. Anoreksja wracała. Może po południu. Nie mam teraz ochoty. Ochota nie nachodziła, a wręcz przeciwnie. Żaden posiłek nie smakował i nie cieszyła też żadna aktywność. Większość dnia leżałam w łóżku, przygotowując się do egzaminów maturalnych. Czułam się fatalnie. Nic nie sprawiało, żebym choć na 5 minut poczuła się lepiej. Zaraz po świętach wielkanocnych miałam trafić na oddział szpitalny do Poznania na diabetologię. Wszystko zgrabnie ubrane przez rodziców pod pretekstem lepszego wyrównania cukrzycy. Ale tutaj nie to było powodem, dlaczego chcieli mnie tam odesłać. Również nie moja nie najwyższa waga. Chodziło o depresję. Rodzice dobrze wiedzieli, że nie zgodzę się położyć ponownie na oddział psychiatryczny. Zaliczałam już jeden epizod odsiadki w psychiatryku i wspominałam go bardzo źle. Aniu, trochę cię wzmocnią, tłumaczyła mi spokojnie mama, która wręcz obsesyjnie martwiła się o mój beznadziejny stan. Będzie lepiej, odpoczniesz i przyjedziesz do domu z większą energią. Nieważne, wszystko jest mi i tak obojętne. Wiem, dziecko, westchnęła z takim ciężarem, jakby jej oddech ważył tonę. Ale zobaczysz, w szpitalu ci trochę pomogą. Nie wiem, mamuś, mi już chyba nic nie pomoże. Najchętniej to chciałabym, żeby mnie tutaj nie było. Co ty wygadujesz? Przeraziła się. Jesteś młoda, masz jeszcze całe życie przed sobą. Zobaczysz, córeczko, po burzy zawsze wychodzi słońce. Było to jej ulubione powiedzenie. Często je powtarzała. Ale ja nie widziałam żadnego słońca. Moje życie przykryły ciemne chmury. Chmury, z których lał się gęsty i ciągły deszcz. I nic nie zapowiadało, by miało nadejść jakieś rozpogodzenie. Na oddziale diabetologii byłam jedną z najstarszych pacjentek. Przeważały głównie młode dzieciaki. Ja czułam się tutaj jak weteranka, dosłownie i w przenośni, z licznymi ranami wewnątrz ciała. Pewnego popołudnia po obchodzie podszedł do mnie Boguś. Nie powiem, bo nawet mi się podobał. Był pół roku starszy ode mnie. Staż w cukrzycy miał 5-letni. Mimo kilkuletniego chorowania nie prowadził dobrze swojej cukrzycy. Wylądował tutaj z kwasicą i ze średnim wynikiem hemoglobiny glikowanej z 3 miesięcy, prawie 2-krotnie wyższym niż zalecany. I jak niedojadku? Zwrócił się ciepłym i zalotnym tonem. Smakował obiadek? Przecież widziałem, że większość i tak wyrzuciłaś. No nie mów, że ty to zjadłeś, parsknęłam, nie uznając jego uwagi jako oskarżenie. Kasza jest przecież zdrowa, słusznie zauważył. Może i jest, ale te szpitalne sosy są obrzydliwe. Wysylabilizowałam, by podkreślić, jak bardzo ich nie cierpię. Ale chociaż wyjadłam te suche ziarenka. Na drugi raz poproszę, żeby dali mi porcję bez tego zimnego świństwa. Aż się wzdrygnęłam. Dobry pomysł, przytaknął. Jak chcesz, to mam suche ciasteczka w szafce. Mogę przynieść? Skusił mnie, ale to głównie dlatego, że lubiłam spędzać z nim czas. Poza tym ja byłam po prostu wygłodzona. Oczywiście nie przyznałam się do tego, nadal uznając uczucie głodu za niedopuszczalne. O problemach z jedzeniem rzecz jasna mu nie wspomniałam. Fajnie nam się rozmawiało. Na oddziale mówili na nas papuszki nierozłączki. Gdy jednego wieczoru nakryli nas razem wtulonych i czytających książkę, zmienili nazewnictwo na zakochana para. Coś w tym niewątpliwie było. Boguś był, prawdę mówiąc, całkowicie innym chłopakiem niż mój ideał z dzieciństwa. Niezbyt wysoki, mocno zbudowany, z kolczykiem w uchu i ogoloną głową. Zadziornego charakteru mu nie brakowało. Niejednokrotnie słyszałam, jak wchodził w dość bezczelne dyskusje z pielęgniarkami czy lekarzami, a to mi nawet imponowało. Zazwyczaj pacjenci na oddziale byli wystraszeni i potulni. On był inny. Każdą chwilę spędzaliśmy razem. Dzięki niemu trochę odżyłam. Bo z pewnością jeszcze nie od antydepresantów, które mi przepisano na lepszy nastrój. Te miały zadziałać dopiero później. Ze szpitala wyszliśmy w jednakowym terminie. Niestety ja wróciłam do Wrześni, a on do Leszna, gdzie mieszkał. Obiecaliśmy sobie, że będziemy pisać listy i się odwiedzać. Lubiłam podtrzymywać pisemną formę kontaktu. Telefon komórkowy dzieliłam wtedy z Marcinem, także pisanie z Bogusiem miłosnych SMS-ów nie wchodziło w rachubę. Poza tym wysyłanie kilku słów wiadomości było na tamten czas bardzo drogie, o rozmowach telefonicznych nie wspominając. Rodzice ucieszyli się z mojego lepszego na pozór samopoczucia. Brak Bogusia i naszej bliskości ze szpitala już po kilku dniach spowodował, że znowu zaczęłam czuć się przygnębiona. Promyk zaświecił się jednego wieczoru, kiedy dostałam SMS-a. Marcin zapukał do mojego pokoju, trzymając telefon w ręku. Siostra, to do ciebie. Pisze ten twój Boguś. Dawaj, podbiegłam galopem do drzwi i wyszarpnęłam telefon z ręki brata. Zaczęłam rozszyfrowywać jego treść, pozbawioną znaków interpunkcyjnych i odstępów. Wszystko, by zaoszczędzić na naliczaniu kolejnych złotówek za dłuższą wiadomość. Ja robiłam dokładnie tak samo. Cześć, kotuś, przyjeżdżam do ciebie pociągiem w sobotę. Kocham cię, Boguś. Hurra! Aż podskoczyłam z radości. Boguś przyjeżdża! To w końcu może poznam szwagra, spojrzał na mnie uszczypliwie. Zaraz tam szwagra, oburzyłam się. Bez przesady, ucięłam szybko dalsze przekomarzanki. Nie mogłam doczekać się soboty, choć był dopiero wtorek. Godzinę później miałam już zaplanowane wszystkie szczegóły naszego spotkania, a także zarezerwowany stolik w najsmaczniejszej restauracji w mieście, wcale nie najtańszej. Uszykowałam sobie nawet na ten dzień najlepszą suknię i to w kolorze pięknego różu. Stwierdziłam, że w moich codziennych myszowatych barwach mogę aż tak dobrze nie wypaść. Mało tego, chciałam też rozpuścić włosy, choć zawsze chodziłam spiętych. Zapowiadało się, że będę wyglądać zjawiskowo. I tak też chyba było, ponieważ rodzice nie mogli wyjść z zachwytu, gdy udawałam się na dworzec na spotkanie. Wyobrażałam sobie, że odbierając go, on przywita mnie bukietem czerwonych róż, a ja rzucę się mu w ramiona. Ostatecznie przywitało mnie lekkie rozczarowanie. Kwiatów nie było. Moja letnia i przewiewna sukienka nijak pasowała do jego spuszczonych do kolan spodni i wymiętolonego t-shirtu. Zresztą takie wycierosy były w modzie, no ale spodziewałam się jednak jakichś choćby zwykłych dżinsów i koszuli. Sportowa pasowałaby tu idealnie. Zadowolić musiało mnie buzi. W policzek, a nie w usta. No cóż... Chyba ostatnio zbyt dużo naczytałam się romansideł. Cześć, kotuś. Lubiłam, jak się tak do mnie zwracał. Jakiś skurwiel palił papierosy w przedziale i teraz tak cuchnę. Myślałem, że mu przyłożę, ale się opanowałem. Miło cię widzieć. A więc to jest ta twoja Września, tak? Spojrzał na peron, który wyglądał naprawdę obskurnie. Cześć, odpowiedziałam lekko zamurowana. Wystraszyła mnie jego agresywność i wulgarność, które zresztą bardzo mi się nie spodobały. W szpitalu na takiego nie wyglądał. O podróż postanowiłam więcej nie pytać. Mogłoby go to jeszcze bardziej rozdrażnić. Zagaiłam więc o cukier. Jeśli chcesz i masz dobry cukier, to możemy iść coś zjeść. Jesteś głodny? W sumie był trochę wysoki, jak mierzyłem rano, ale walić to. Zaraz mi spadnie. Daleko do tego żarcia? Nie, znowu się zawahałam, słysząc jego ostry ton. Chyba tego nie wyczuł. Pójdziemy do pizzerni, tutaj zaraz za rogiem. Może być? Okej, zgodził się bez namysłu, jakby było mu to całkiem obojętne. Zmieniłam trochę plany spędzenia z nim czasu. Obruszyła mnie jego dość lekka mowa i sposób zachowania, więc wolałam wybrać knajpkę gdzieś na uboczu miasta. Tak czy siak cieszyłam się, że przyjechał i mogłam chociaż te 400 metrów razem przespacerować, trzymając się za ręce. Chwilowo byłam nawet dumna, że mam chłopaka. Złożyliśmy zamówienie. Dla niego pizzę rzeźnicką z serem, szynką, bekonem, salami i kabanosem oraz kolę, tę bez cukru. Dla mnie sałatkę Cezar z sosem winegre i wodą gazowaną. Idealnego zestawu dla cukrzyka to ty chyba nie wybrałeś, co? Zażartowałam, wertując kolejne strony karty dań. Lepszy niż ta twoja zielenizna, spojrzał na mnie z lekką pogardą. Widzę, że jesteś na diecie. Nie, skłamałam. Po prostu nie jestem aż tak głodna. Wolę nasycić się tobą. Ha, 1-0 dla mnie. Kupiłam go tym stwierdzeniem. Objął mnie ramieniem i pocałował. Tym razem w usta. Zrobiło mi się błogo. Kotek, zaczął delikatnie po chwili. Wiesz, że musisz się dobrze odżywiać, prawda? Zwłaszcza przy cukrzycy. Wiedz, że ja nie lubię wychudzonych babek. Mogłabyś mieć nieco więcej krągłości. Choć tak całkiem źle nie jest. Jego ręka wylądowała na moich piersiach. Faktycznie mógł mieć w tym trochę racji. Choć wagowo wyglądałam bardzo dobrze, tak te 55 kilogramów nijak miały się do zaburzonej duszy. Nadal chciałam być chudsza i wzbudzać tym samym uwagę otoczenia. Zaczęłam się jednak zastanawiać nad jego słowami, w ogóle nie czerpiąc przyjemności, że mnie dotyka. A jak jestem dla niego za gruba? Całkiem źle nie jest, co miał na myśli? Bo dobrze może oznaczać zbyt dobrze. Boże, czy ja staję się faktycznie jakimś pulpetem? Wiem, wiem, Boguś. Odsunęłam w jednej chwili jego rękę i przerażone myśli. Jak dostanę miesiączkę, to mam nadzieję, że piersi też trochę urosną. Czy ja się właśnie przyznałam, że miesiączka mi się znowu zatrzymała i jej nie mam? O cholera! A co ma piernik do wiatraka? Uniósł się, jak gdyby nie obchodziły go moje problemy hormonalne. Po prostu trzeba jeść normalnie i tyle, a nie jak jakiś królik. Zobacz na mnie! Wskazał wzrokiem na pizzę, którą właśnie podała kelnerka. Ja sobie niczego nie żałuję. Potwierdziły to krople tłuszczu z parującego mięsa, soczyście bulgotając. A jak twoje cukry po wyjściu ze szpitala? Nadal szaleją? Chciałam zmienić temat, a jednocześnie trochę mu dopiec, że po takiej porcji może mieć niezłą jazdę. Szaleję, to czasami na twoim punkcie. I obdarował mnie kolejnym namiętnym pocałunkiem. Ale musisz się zmienić i o siebie dbać. No i masz. Położył mnie na łopatki. Zatem remis. 1-1. Dobrze słuchało mi się jego troski o mnie. Jeszcze żadna osoba się w ten sposób mną nie interesowała, zwłaszcza chłopak. Czułam, że mu na mnie zależało. Mimo, że rozmawialiśmy o bardzo drażliwym dla mnie temacie, czyli jedzeniu, to jakoś nie burzyłam się na jego słowa. Przyjmowałam to, co miał do powiedzenia, a miał sporo. Słuchałam z uwagą i pokorą, milcząc, kiedy coś było niezgodne z moją opinią. Do domu nie dotarliśmy, ponieważ czas w pizzerni zleciał bardzo szybko, na rozmowach nie tylko o diecie, ale też o cukrzycy, wspominkach z pobytu w szpitalu, no i na chwilach namiętności. Na szczęście Boguś wykupił bilet powrotny i nie musieliśmy czekać w kolejce do kasy. W ten sposób mieliśmy jeszcze trochę czasu tylko dla siebie, by za chwilę ruszyć w inne strony. Napiszesz do mnie list, jak wrócisz? Poprosiłam wtulona w jego ramiona. Lubię je dostawać i czytać. Mistrzem pióra nie jestem, ale jak tam chcesz. Dobrze było cię zobaczyć. Rzucił tak jakby od niechcenia, wchodząc do pociągu. Będę za tobą tęsknić. Szkoda, że musisz już wracać. Westchnęłam na głos, gdy on siedział już w przedziale, wyglądając przez uchylone okno. Zdążył posłać mi całusa i odjechać. Stałam tam jeszcze przez chwilę. Choć pociąg już dawno zniknął za zakrętem, ja nadal tkwiłam na peronie, wymachując jak szalona w jego kierunku. Z jednej strony byłam szczęśliwa, że mam chłopaka, a z drugiej smutna, że sobie pojechał. Tydzień później zobaczyłam list w skrzynce. Był od niego. Przez ten czas nie kontaktowaliśmy się ze sobą. Ani on nie pisał, ani ja. Stwierdziłam, że w tych 160 SMS-owych znakach nic więcej poza tym, że tęsknię, nie napiszę. Uznałam to za mało wylewne. Za to uczucia przelałam na 8 kartek formatu A4. Napisałabym nawet i 20, ale ostatecznie stwierdziłam, że byłaby to lekka przesada. Wstrzymałam się jednak z ich wysłaniem pocztą, czekając, aż Boguś pierwszy napisze. W głębi duszy czułam jednak, że nasza relacja nie jest taka, jak sobie ją wymarzyłam. Poza tym pożegnanie też potraktowałam jako dziwne i mało bliskie. Rzecz jasna, nic takiego w liście nie zawarłam. Treści były raczej cukierkowe. I dosłownie, i w przenośni. Zamknęłam się więc natychmiast w pokoju. Spławiłam wszystkich, którzy do mnie zaglądali i zaczęli zawracać gitarę. No masz ci los w tym momencie, akurat w tym. Drżącymi rękami wyciągnęłam list z koperty. Jedną kartkę, a raczej niewielką, w pół zagiętą karteczkę. Na dodatek częściowo podartą. Wytężyłam wzrok, bo ciężko było mi rozszyfrować jego bazgroły. Ostatecznie się udało. Ania, jestem rozczarowany. Jestem tobą rozczarowany. Jak możesz być tak głupia? Czy ty nie widzisz, idiotko, co ty sobie robisz za krzywdę? Przecież jak nic nie jesz, to się zabijasz, ty głupia idiotko. Jesteś stuknięta. W życiu nie spotkałem takiej osoby i to jeszcze chorej na cukrzycę. Umrzesz szybciej, niż ci się wydaje. Cukrzyca potrzebuje jedzenia. Ty potrzebujesz jedzenia, a nie te twoje zieleniny. A skoro nie chcesz jeść i chcesz umrzeć, to ja nie chcę z tobą być. Radź sobie sama. Nie pisz do mnie, nie dzwoń. Nie chcę cię znać. I radzę ci dobrze pozbierać się, bo za chwilę będzie za późno. Albo zresztą, rób co chcesz. To twoje życie. Żegnam. Już nie twój Boguś. Przez chwilę zwątpiłam, czy ten list był zaadresowany do mnie. Jeszcze raz spojrzałam na kopertę, na której było wyraźnie napisane Anna Miśkiewicz. Jak on mógł tak napisać i w taki sposób mnie zostawić? Co on sobie myślał, pisząc te słowa? Przecież nie chcę się zabić, nie jedząc. Zakryłam rękami twarz i zaczęłam płakać. Nie chciałam widzieć tej kartki, a jednak tam leżała, a łzy rozmywały wyrazy. Zaczęłam ją czytać jeszcze raz i jeszcze, w kółko, słowa po słowie. Głupia idiotko, jesteś stuknięta, nie chcę z tobą być, radź sobie sama. Jego zwroty pisane małą literą nie bolały tak, jak treść rozstania. Wzięłam kartkę papieru, aby od razu coś odpowiedzieć, że to nieporozumienie i na pewno źle mnie zrozumiał. Może przeprosić, obiecać, że się zmienię, że zacznę jeść normalnie i bardziej dbać o cukry. Choć o nie przecież dbałam na tyle, na ile na tamten moment umiałam. Zaczęłam pisać. Drogi Bogusiu, przepraszam, tak bardzo cię Zawahałam się. Nie, stop, za co ja mam go właściwie przepraszać? Postanowiłam trochę na chłodno przeanalizować jego słowa. To on mnie przecież zranił i obraził. Nie będę komentować tego chamstwa. Widocznie tak miało być i nie powinnam być z takim chłopakiem, chyba. Nie ten, to będzie ktoś inny. Ktoś, kto mnie pokocha i zrozumie. Kto będzie współczuł i będzie ze mną bez względu na to, jak wyglądam i jak zdrowa czy chora jestem. A może Boguś miał rację? Może faktycznie jest ze mną źle i powinnam lepiej zadbać o cukrzycową dietę? Popatrzyłam na wypis ze szpitala. Wyniki nie były wcale najgorsze. Miewałam wprawdzie czasem 2 lub 3 razy dziennie hipoglikemię, ale wiedziałam, że były one powodem niedojedzenia posiłku lub przeszacowania ilości insuliny. Te sztywne i stałe dawki insuliny były dość trudne do utrzymania dobrej kontroli nad cukrzycą. Przypominałam sobie, jak Boguś wspominał coś w szpitalu o innej metodzie leczenia cukrzycy, na którą miał też przejść. Polegała ona na zmianie insuliny i wykonywaniu większej ilości zastrzyków oraz mieszania cukru. Zastanawiałam się, czy ja też powinnam spróbować czegoś takiego. Tym bardziej, że stałam się pełnoletnia, więc i tak potrzebowałam zmienić przychodnię i lekarza. Dowiedziałam się, że w Poznaniu jest też inny szpital dla dorosłych cukrzyków. Tamtego wieczoru nie wyszłam już z pokoju. Czytałam dalej list od mojego ex, rozmyślając nad jego słowami. Nawet chwilowo przeszła złość, że mnie tak brutalnie zostawił. Pewnie potrzebowałam właśnie w tamtym momencie takich gorzkich słów. Niczym zimny prysznic, żeby zacząć lepiej się odżywiać i kontrolować cukrzycę. Może był to czas, żeby mała Ania stała się już dorosłą osobą i przejęła kontrolę nad cukrzycowym życiem? Ta myśl nie dawała mi spokoju i poniekąd zmuszona musiałam coś z tym zrobić. Rozdział 16. Podziurawione ciało. Rok 2007. Wiek 21 lat. Staż cukrzycy 10 lat. Minęły prawie 3 lata, zanim trafiłam na oddział dla dorosłych diabetyków. Długo odwlekałam to w czasie. Wiedziałam jednak, że czeka mnie trudny pobyt w szpitalu z dużymi zmianami w sposobie leczenia cukrzycy, o których do tej pory nie miałam bladego pojęcia. Zapewniano mnie jednak, że to najlepszy sposób, aby mieć cukry pod kontrolą. A przecież wydawało mi się, że nad nimi panuję. Po 10 latach chorowania ani razu nie wylądowałam na oddziale z powodu problemów z niewyrównaną cukrzycą. Radziłam sobie w miarę w porządku, stąd ciężko było mi podjąć decyzję o jakiejkolwiek zmianie. Wahania glikemii uznawałam za skutek złego odżywiania i zdawałam sobie sprawę, że jak trochę nad tym popracuję, to i wyniki będą lepsze. Od momentu wkroczenia w dorosłość starałam się też jakoś sama opanować, lepiej lub gorzej, odżywianie. Tym razem bez konieczności pobytu na oddziale. Przez tamten okres dynamicznie zmieniała się również moja dieta i figura. Po 18 zaczęłam zdecydowanie gorzej się odżywiać. Reżim niejedzenia przerodził się w manię jedzenia. Przede wszystkim sporej ilości słodkiego. Tu cukiereczek, tu batonik, tu ciasteczko i tak nadwyżka kaloryczna szybko sprawiła, że przybrałam 20 kg i z 50 zrobiło się prawie 70. Świadczyło to nawet o nadwadze przy moim 1,60 m wzroście. W zasadzie to 1,61 m. Każdy centymetr na wagę złota i niższego BMI. Potwornie źle czułam się ze sobą. Ja, która niespełna 6 lat temu wyglądałam jak szkielet człowieka. Chciałam ponownie zrzucić kilka kilogramów. Wdrożenie drakońskiej diety i anorektyczne sposoby radzenia sobie z masą ciała przyniosły efekt. W dość szybkim czasie zrzuciłam ponad 10 kilogramów. Później nie przybrałam już ponownie, uważając na to, co jem. I tak na pewnym etapie waga zatrzymała się ponownie na 50 kilogramach. Zdawałam się być zdrową, młodą kobietą. Przynajmniej z zewnątrz. W środku dusza toczyła kolejne bitwy. Utrata i stabilizacja wagi spowodowały też ciut lepszy nastrój, który pozwolił zabrać się za pracę nad lepszymi cukrami. Tam trafiłam do szpitala imienia Franciszka Raszei w Poznaniu na oddział diabetologiczny dla dorosłych, aby rozpocząć nowy rozdział leczenia cukrzycy. Skierowanie do szpitala dostałam na piątek, 23 listopada 2007 roku. Trochę się zdziwiłam tym terminem. W końcu weekendy na oddziałach mało co się działo i rzadko też przeprowadzali badania. Poza tym kręcił się wtedy tylko jakiś lekarz dyżurny. A mnie czekała również zmiana diabetologa, więc chciałam mieć go pod ręką i nie pozostawać przez sobotę oraz niedzielę bez jego opieki. Cóż, nie zawsze było tak, jak tego chciałam. Termin to termin. Sam oddział nie był za duży. W małych, wąskich salach stało od 4 do 5 łóżek. Kobiety i mężczyźni znajdowali się w osobnych pokojach. Siostra oddziałowa położyła mnie w pierwszej sali. Wyglądało mi, że jestem jedną z młodszych pacjentek, nie pod względem stażu cukrzycy. Weterani notowali nawet i ponad 30 lat doświadczenia z tą chorobą. Dziwiłam się, że jeszcze żyją. A co lepsze, mieli się całkiem dobrze. Pytanie zatem, co tam robili? Do sali weszłam niepewnym krokiem. Byłam przestraszona nowym miejscem i dużo starszymi ode mnie pacjentkami. Ulżyło mi, kiedy obok mojego łóżka zobaczyłam młodą dziewczynę o dziecięcej twarzy. Wywnioskowałam, że dopiero co świeżo zachorowała, bo była podłączona do kroplówki, a w jej oczach dało się zauważyć przerażenie. Grzecznie przywitałam się z pozostałymi paniami i usiadłam na łóżku, czekając na dalsze polecenia. Zaczęłam rozpakowywać z torby majdan do szafki. Pieniusia postanowiłam nie wyciągać, uznając, podejrzałem w wyglądzie pozostałych kobiet, przytarganie pluszaka na oddział dla dorosłych za lekki obciach. Jego cicha obecność w plecaku dodawała mi jednak otuchy. Zanim mnie przyjęli, zrobiła się godzina 13, także wiedziałam, że na posiłek nie mam co liczyć. Te w szpitalach bywają już w samo południe. Zresztą nie miałam za bardzo apetytu. Byłam zbyt zestresowana, by myśleć o jedzeniu. Tak przynajmniej to sobie tłumaczyłam. Po chwili do sali weszła rodzina Basi, mojej sąsiadki. Dzień dobry, panie. Przywitali się. I jak się dziś czujesz, Basiu? Rozmawiałam z twoją lekarką i już masz znacznie lepsze cukry. W porządku, mamo, odpowiedziała cicho. Dzisiaj już 5 razy zmierzyli mi cukier i faktycznie tylko jeden był powyżej 200. O Boże, to sporo! zajęczała kobieta równie zagubiona i przestraszona co Basia. Mnie jednak zdziwiło te 5 pomiarów. Źle dosłyszałam? To przecież bardzo dużo, a dopiero jest południe. Może w tym szpitalu tego pilnują, że tak często kują w paluchy. A tu widzę, masz nową koleżankę, spojrzała na mnie sympatycznie kobieta. Też świeże zachorowanie? Rozbawiło mnie to pytanie, wiedząc, że pół roku temu pyknęło mi 10-lecie cukrzycowe. Jak zbisz rozstrzelił swoją drogą. Nie, zareagowałam wesoło. Ja już choruję 5 lat, ale tutaj na oddziale dla dorosłych jestem 1 raz. No nasza bidulka dopiero co zachorowała, w tak młodym wieku. Westchnęła, a ja odczułam satysfakcję, że nie myliłam się co do jej świeżego zdiagnozowania. Satysfakcję z ludzkiego nieszczęścia. Basia w grudniu będzie miała dopiero 19 lat. Szczęściara. To przynajmniej miała normalne dzieciństwo i szkołę średnią. Z drugiej strony jaki pech, że dobrze będzie pamiętać, jak się jej lekko żyło bez choroby. Zgadza się, bidulka. Kobieta ma rację. Jak przyjmowali ją na oddział, to miała wynik ponad 700. Kontynuowała. O rety! Autentycznie się przestraszyłam. W życiu tyle nie miałam. Ja wprawdzie miałam tylko ponad 200, jak zachorowałam, ale czułam się i tak fatalnie. Pewnie bardzo chciało ci się pić, co? Zwróciłam się do Basi. To też, przytaknęła smutnie. Ale najgorzej, że bardzo pogorszył mi się wzrok. Ponoć to od wysokich cukrów tak się dzieje. Lekarze uspokajają mnie, że jak cukry się trochę uspokoją i unormują, to problemy z widzeniem też znikną. Mam nadzieję, bo jestem przerażona. Spuściła wzrok i tak go utkwiła w jednym punkcie. Zastanawiałam się, co tam widziała. Czy w ogóle coś widziała? Nie martw się, zaczęłam ją pocieszać po chwili. Na temat problemu z widzeniem wolałam się nie wypowiadać, bo nigdy o tym wcześniej nie słyszałam. Cukrzyca to nie wyrok. Da się z nią żyć i nawet nie jest tak źle. 5 zastrzyków dziennie, no i 2 razy pomiar cukrów. Przyzwyczaisz się. 2 razy? Popatrzyła na mnie jak na ufolutka. Tego jest pełno. Rano insulina plus pomiar glikemii, później śniadanie i inna insulina. Po 2 godzinach od śniadania ponowny pomiar cukru i ewentualna korekta z podaniem insuliny. O 12 mamy obiad i znowu pomiar glikemii i insulina. Po 2 godzinach znowu kontrola glikemii plus ewentualna korekta w przypadku hipoglikemii. I tak do kolejnego posiłku. Nie nudzimy się tutaj, kochana. Oj nie! Zaśmiała się równie smutno, jak to powiedziała, a mnie to wcale nie rozbawiło. Poważnie? Nie kryłam zaskoczenia. Za nic nie mogłam doliczyć się, ile Basia zdążyła już wymienić tych zastrzyków i pomiarów glikemii. Tym razem to ja patrzyłam na nią jak sroka w gnat. No przecież znam te zastrzyki i te pomiary, ale aż tyle? Chyba naprawdę mają tu reżim. Czyżby mnie też to czekało? Na samą myśl przeszły mnie ciarki. A najgorsze jest liczenie tych wymienników węglowodanowych do posiłku. Ty też tak liczysz i ważysz produkty w domu, żeby wiedzieć, ile masz podać insuliny? Spojrzała takim wzrokiem, jakby czekała, że powiem jej, że tego nie robię i ona też nie będzie musiała. Czasami liczę, odpowiedziała mnie pewnie, co Basię przybiło. Wagi kuchennej to ja na oczy nie używałam od dobrych 5 lat. Nie mówiąc już o tym, że dawno zapomniałam, jaki produkt ma jaką ilość węglowodanów. Do tabel zapisanych na kartkach też nie zaglądałam. Nawet nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie je posiałam. Nie rozumiałam też nigdy, po co mam to wszystko właściwie liczyć. Lekarka i tak wyznaczyła mi sztywne dawki z insuliną. Ewentualnie z czasem sama je delikatnie modyfikowałam. Tendencje miałam do redukcji jednostek, bo oczywiście nadal nie lubiłam doprowadzać się do niedocukrzenia poprzez przedawkowanie. Baśka, nie strasz tak nowej koleżanki, wtrąciła się dużo starsza od nas pani, która leżała 2 łóżka dalej. Wszystkiego się tutaj nauczysz, no albo sobie przypomnisz. Ucieszyłam się, że ktoś w końcu przerwał rozżalanie Baśki. Jak na 1 dzień i przywitanie się z oddziałem, dostałam już i tak sporą dawkę negatywnych informacji. Poza tym, moją niewiedzą z zakresu cukrzycy, jak na taki staż, mogłabym się tylko nieźle skompromitować i pogrążyć. Przy nich wydawało mi się, że jestem zieloniutka. Weekend nie wniósł faktycznie za dużych zmian w leczeniu, natomiast od poniedziałku ruszyłam z kopyta i z nową insuliną, i z edukacją. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak mało wiedziałam o mojej chorobie. Po kilku kolejnych dniach byłam już jednak nieźle obcykana, w teorii. I to mnie martwiło najbardziej, bo teoria teorią, a praktyka praktyką. Dobrze o tym wiedziałam. Co z tego, jak tutaj wszystko pięknie wyliczą, powiedzą i podadzą pod nos? Żaliłam się mamie w jednej z telefonicznych rozmów. Wyjdę stąd i będę musiała sama dać sobie radę. Żadnej pielęgniarki obok nie będzie. Nikt mi nic nie podpowie. Dojdzie spacer, stres, choroba i wszystkie te ich obliczenia na nic się zdadzą. Wzdychałam do słuchawki, licząc na pocieszenie. Mama słuchała, dodawała otuchy, a ja i tak czułam się w tym wszystkim osamotniona i niezrozumiana. Trudno było przewidzieć, co będzie za dzień, dwa, skoro ta choroba tak często potrafiła mnie zaskoczyć, a już szczególnie, kiedy wdrażałam coś nowego, czy to do diety, czy sposobu życia. W środę pod wieczór zadzwonił Piotrek. Być może mama poprosiła go, by wykręcił i pocieszył strapioną siostrę. Niesamowicie się ucieszyłam z tego telefonu, bo gnuśniałam na dobre. Jedynie rozwiązywanie krzyżówek zabijało powoli upływający czas. Szpitalnych rozmów w pokoju o chorobie miałam już pod dziurki w nosie. Słyszałem, siostrzyczka, że wypuszczają cię już w piątek. W końcu, nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę. To co, imprezka w akademiku będzie konkretna? Wiedział, jak mam je dobrze podejść, by poprawić nastrój. Myślę, że trochę będę musiała przystopować z niektórymi rzeczami. Czeka mnie sporo zmian. Zadumałam się. Co masz na myśli? Nie chciałam zbytnio rozmawiać o cukrzycy, a już na pewno nie o ostatnich studenckich imprezach, zakrapianych często dużą ilością alkoholu. Brat jednak od razu wyczuł moje zawahanie. Mów tutaj braciszkowi, nie odpuszczał. Co za zmiany? Chodzi o cukrzycę, tak? Tak, odpowiedziałam sucho, próbując go jakoś zbyć. Z drugiej strony dziwiłam się, po co pyta. W końcu to głównie wokół cukrzycy kręciło się moje życie. Nie rozumiałam, jak mógł się nie domyślić. Zwłaszcza, że byłam zamknięta w tych obskurnych murach szpitala. Poczułam narastającą złość. Powiedz mi coś więcej, nalegał, nie zdając sobie sprawy, że zaraz wybuchnę. Do dupy z tym wszystkim. No i wybuchnęłam, wycierając się na całe gardło, nie zważając przy tym, że na korytarzu jest kompletna cisza. To będzie jakaś makabra, brachol. Od teraz będę musiała dokładnie wiedzieć, co i ile jem, odpowiednio to przeliczyć i do tego podawać do wszystkiego, co zjem, insulinę. Rozumiesz? Do wszystkiego! Powtórzyłam w razie, jakby nie dosłyszał. Wzięłam głęboki oddech z przepony, by głos był wyraźniejszy i kontynuowałam wykład. Każdy posiłek to pomiar cukru i insulina, nie mówiąc już o dwóch dodatkowych zastrzykach z inną insuliną, rano i wieczorem. 7 zastrzyków i jak nie więcej. A palce to mi chyba odpadną od mierzenia tego gównianego cukru. Istny koszmar. Ale czemu ja ci tyłek zawracam? Opamiętałam się nagle. Mów, co tam u ciebie słychać. U mnie w porządku, odpowiedział od niechcenia, czekając, aż mu coś więcej wyjaśnię w sprawach cukrzycowych. Zdawał się być równie zielony, jak ja na początku pobytu tutaj. I najwyraźniej się przejął. Ale nie zmieniaj tematu. A dotychczas też musiałaś tyle robić zastrzyków? Nie, odparłam szybko. Miałam 3 zastrzyki z insuliną, cukier mierzyłam na pewno nie więcej niż 4 razy dziennie. Ale skoro ta metoda jest lepsza, rzucił, nie wiedząc, co powiedzieć. A inni też tak mają? Tak, westchnęłam, nie licząc już na żadne jego pocieszenie. Rozmowa telefoniczna z bratem może i przyniosła na chwilę jakąś ulgę. Z reguły nie lubiłam żalić się na to, jaki mam los z cukrzycą. Raczej kryłam emocje, trzymając zamknięte pod kluczem twardej pacjentki. A jednak w tym dniu przekręciłam zamek i dałam im na chwilę wypłynąć. Dopiero po tej rozmowie uświadomiłam sobie, że wiele rzeczy zmieni się w moim życiu po wyjściu ze szpitala. Docierało to do mnie, że czeka mnie jeszcze większa kontrola i reżim. Wiedziałam, że dobre wyniki osiągnę w dużej mierze dzięki systematyczności, sumienności i sporej motywacji. Póki co musiałam się z tym jakoś oswoić mentalnie i miałam na to jeszcze niecałe 2 szpitalne dni. Spokojne, ułożone, wyliczone i z reguły dość pewne. W piątek rano dostałam wypis do domu. 23 do 30 listopada 2007 roku włączono metodę intensywnej insulinoterapii. Od tego dnia już za murami szpitala ponownie miałam zagrać tę dzielną i waleczną Anię. To był czas, gdzie jeszcze intensywniej przyszło mi zmierzyć się z chorobą. Czułam, że będzie mnie to kosztowało sporo czasu, energii i cierpliwości. A przecież i tak do tej pory czułam się przytłoczona sporą ilością myślenia o cukrzycy. Każdy dzień był nowym wyzwaniem, bardzo trudnym i obciążającym. Choć tego w ogóle nie pokazywałam i o tym nie mówiłam. Może to był błąd? Często towarzyszył mi przy tym strach i przybicie, których nie potrafiłam tak po prostu wyrazić czy wyżalić się komuś. Nie byłam tego nauczona. Efekt leczenia był za to wyraźnie zauważalny. Na plus, rzecz jasna. Gdy faktycznie trochę popracowałam, to cukrzyca odwdzięczała mi się lepszymi wynikami i samopoczuciem. Nie było już takich rollercoasterowatych wahań. Wysoko, nisko, nisko, wysoko. Ale wymagało to ode mnie wiele. Już nie od rodziców, a przede wszystkim ode mnie. W końcu stałam się dorosłą, 21-letnią kobietą. Bez mamy i taty przy boku, w przelotnych związkach, ale za to zawsze z pieniusiem. Tyle, że ten był nadal tylko pluszową maskotką, niestety z coraz gorszym stanem technicznym futerka. Nie pomagał, ale chociaż wysłuchał, a to już sporo. Zmiana sposobu leczenia była niewątpliwie dobrym krokiem dla lepszego zadbania o moje zdrowie. I choć na początku było to duże wyzwanie z powodu odpowiedniego przeliczania posiłków oraz dostosowania odpowiedniej dawki insuliny, tak już z czasem robiło się łatwiej. Pojawiało się wiele artykułów, większa była świadomość i możliwość skorzystania z różnego rodzaju aplikacji, które ułatwiały mi to zadanie. Czasem nie korzystałam już nawet z wagi kuchennej i nie obliczałam wszystkiego co do najmniejszego grama. Spoglądałam na talerz i wiedziałam, jaka jest proporcja węglowodanów, białek i tłuszczy. Nie liczyłam wszystkiego książkowo, bo to mnie tylko frustrowało i traciłam swobodę życia. Chciałam żyć normalnie z tą chorobą, nie myśląc o niej non-stop i w końcu zacząć brać z życia pełnymi garściami.